Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa z Wrocław i Jacek Jerzmański, ogrodnik we wrocławskim ogrodzie zoologicznym, a także pasjonat historii tego obiektu są dziś gośćmi Radia Rodzina. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W tym roku obchodzimy 160 lat istnienia wrocławskiego zoo. 160 lat to długa historia, którą trzeba uczcić. Co przygotowaliście dla odwiedzających zoo i mieszkańców Wrocławia na ten piękny jubileusz?
Tak, jubileusz jest szczególny, bo nasz ogród zoologiczny jest najstarszy na terenie dzisiejszej Polski, chociaż w momencie, kiedy powstawał, nie był najstarszym na terenie ówczesnych Niemiec. Natomiast no, 160 lat to jest już szmat czasu. Wiele się przez ten czas zmieniło i też tę historię chcemy poniekąd przybliżyć naszym zwiedzającym tego szczególnego dnia, a mianowicie 10 lipca. 160 lat. Mamy nadzieję, że obchody nie będą tak wyglądały jak otwarcie ogrodu zoologicznego te 160 lat temu, ponieważ im towarzyszył rzęsisty, ulewny deszcz, który trochę ten dzień otwarcia ogrodu popsuł. Przygotowujemy się na wszystko, ale na pewno atrakcji będzie mnóstwo. Cały harmonogram wydarzeń dopinamy. Mamy taką stronę internetową na naszej stronie zoo, poświęconą właśnie obchodom. Będzie przeczepiona też w aktualnościach, będzie gdzieś tam wisiała do góry, więc będzie można sobie tam kliknąć, zerknąć na cały harmonogram. A w programie liczne atrakcje dla dzieci, dla dorosłych, czego punktem kulminacyjnym będzie uroczyste otwarcie obchodów o godzinie 11. Tam szykujemy pewną niespodziankę związaną też właśnie z historią zoo, a konkretnie z mieszkańcami zoo, ze zwierzętami, które odegrały ważną rolę właśnie w historii, zapisały się gdzieś na kartach tej historii. Szczegółów na razie nie zdradza, one się niebawem pojawią na naszej stronie. Potem zapraszamy i dzieci do zabawy na różnego rodzaju stoiskach, takich jak stoisko kolejkowa, ale także hydropolis, czy też lotniska. Będzie ruchoma ścianka wspinaczkowa. Będzie można się przebrać w stroje z epoki, przyjść do zoo i dostać drobny upominek. Będą warsztaty przy odrarium z Odra Centrum. Będą warsztaty z Muzeum Papiernictwa, które wytwarza papier z odchodów słoni. I temu poświęcone będą warsztaty przy słoniarni. Będzie również cały pokaz, odcinek po odcinku, programu Z kamerą wśród zwierząt. To w sali audytoryjnej naszego Afrykarium. I te pokazy planujemy od czwartku 10 lipca już do niedzieli, czyli przez cały weekend będą zapętlone, ale będą też z komentarzem. Natomiast pomiędzy tymi pokazami planujemy także gościć właśnie Jacka Jerzmańskiego, żeby opowiedział nam trochę o tej historii ogrodu, czy też o historii zwierząt, które tutaj wcześniej były. Podczas takich pogadanek, prezentacji, można powiedzieć wykładów, ale też w planach mamy spacer po zoo, opowie więcej o tym, o czym właściwie można rozmawiać godzinami i nie przestać, bo to nie tylko historia zwierząt, ale też pracowników zoo, budynków, bardzo dużo wątków, których byśmy nie spieli, nawet gdybyśmy chcieli, podczas i wielogodzinnej pogadanki. Jeszcze więcej tych atrakcji na naszej stronie internetowej, tam między innymi chociażby spacer z zoogangiem, który zyskał teraz ostatnio na popularności, czy też i tutaj szczególnie zachęcam spacer z byłym prezesem zoo Wrocław Radosławem Ratajszczakiem w towarzystwie obecnego prezesa Tomasza Jóźwika. Oni też zapraszają na ten spacer w piątek 11, czyli dzień po tych uroczystych obchodach. Natomiast ten weekend pełen atrakcji właściwie będzie trwał do niedzieli.
Czyli świętować będziecie nie tylko w jeden dzień, ale cały weekend.
Korzystamy z tego, że jeszcze mamy przed sobą weekend. Główne atrakcje skupiamy w czwartek. Wtedy też i stroje z epoki, i trochę zamienimy zoo, tak żeby wyglądało bardziej trochę jak sprzed 160 lat. Będzie też monidło takie, gdzie można będzie sobie zrobić zdjęcie właśnie jakby w sukniach z epoki. Natomiast, żeby jeszcze trochę poświętować, przedłużamy na weekend, który i tak tradycyjnie jest bardzo wielu zwiedzających, bo to już lato, ale niezmiennie zapraszamy.
Choć ten dzień urodzinowy dopiero przed nami, bo 10 lipca, to można powiedzieć, że tak się pięknie złożyło, że w marcu 160-tysięczny zwiedzający odwiedził wrocławski ogród zoologiczny.
Tak, już wtedy zainaugurowaliśmy trochę te obchody. Dodatkowo zanotowaliśmy 160 dzień w roku, więc już takie pierwsze oznaki tych obchodów są. Zmieniliśmy nasze profilowe na logo 160-lecia, A zdradzę, że obchody będą trwały rok, ponieważ będzie również gra terenowa na terenie zoo, która startuje w lipcu, będzie prowadzona przez kolejne 12 miesięcy i te wyzwania będą kierowane dla całych rodzin. Ja już widziałam pierwszy scenariusz pierwszego miesiąca, są to dość ciężkie zagadki, ale trzeba będzie je rozwikłać, przechodząc do zoo. Czyli będzie to związane z tym, że trzeba będzie jednak się pofatygować do nas i pewne rozwiązania, pewnych zagadek, które będzie miał do rozwikłania pewien detektyw odnośnie pewnego zaginionego przedmiotu z historii zoo, a trzeba będzie rozwiązać osobiście.
Przejdźmy do historii ogrodu zoologicznego. 10 lipca 1865 roku oficjalnie otwiera się Zoologischer Garten Breslau. Co wiemy na temat tego otwarcia? Tu już pani Weronika trochę zdradziła, że padał deszcz.
Poza tym, że padał deszcz i też próbując nawiązać do tego, o czym Weronika mówiła, te obchody zostały właśnie zniweczone przez padający tak naprawdę przez cały dzień deszcz. W związku z tym te wszystkie fajerwerki, które były przygotowane, no nie mogły być po prostu podpalone. Po 160 latach wiemy doskonale, że używanie fajerwerków w obecności zwierząt nie prowadzi do niczego dobrego i jest wręcz niewskazane. Także z tej jednej akurat rzeczy bardzo się cieszę, że tych fajerwerków nie było. Poza fajerwerkami oczywiście były zaplanowane koncerty i nawet na statkach, które dopływały do ogrodu zoologicznego, na paru statkach żeglugi pasażerskiej, już ludzie byli odpowiednio przygotowani. Tak? Już była ta muzyka, już restauracje rozgrzewały po prostu kotły i garki. Ale do otwarcia zoo tak naprawdę doszło chwilę wcześniej, bo w listopadzie 1864 roku już pierwsi zwiedzający mieli możliwość wejścia po zakupieniu biletu na teren ogrodu zoologicznego. Natomiast on nie miał takiej formy, jaką moglibyśmy sobie wyobrazić, że wszystko było przygotowane. Chwilę przed 1865, dwa lata dokładnie wcześniej, pewna grupa mieszkańców Wrocławia została wysłana tylko po to, żeby zobaczyć jak najlepsze wzorce, w jaki sposób kształtować przestrzeń ogrodu zoologicznego, jak to po prostu się robi w innych miastach. I ci ludzie wracając i składając jakby przed powstającym zarządem, to jak, co jest ukształtowane, mieli pewną jakby ideę, w jaki sposób to powinno wyglądać i próbowali tą ideę wdrożyć tutaj na terenie Wrocławia. Też magistrat do jakby otwarcia ogrodu zoologicznego podszedł pod tym kątem, że przeznaczył na zoo najgorsze grunty. Grunty, które były rowami, które były zastoiskami wody, które były, no, jako przyrodnik bardzo cenię akurat grądy. Proszę sobie wyobrazić zazielenienie z dębów szypułkowych, tak? Bardzo dużo cienia, bardzo dużo lokalnej jakby flory. I w takim miejscu, o bardzo słabych jakby parametrach, po prostu stwierdzono, że ten ogród tutaj musi powstać, dlatego że nie jest to dobre, jakby sprzyjające miejsce do tego, żeby ludzie się tutaj osiedlali.
A jaką popularnością cieszył się ogród zoologiczny? Bo wyczytałam, że jeszcze przed otwarciem takim oficjalnym ludzie już przychodzili.
Przychodzili mniej więcej po 2000 osób, można liczyć. Natomiast w historii ogrodu zoologicznego było kilka takich spektakularnych wydarzeń, które rzeczywiście pociągały za sobą morze ludzi. Wystarczy wspomnieć o takim aspekcie historii ogrodów zoologicznych, niemieckich ogrodów zoologicznych, gdzie poza zwierzętami w ogrodach byli eksponowani ludzie, ale miało to jakby na celu pokazanie kultury, pokazanie pewnej obrzędowości, pewnych jakby zwyczajów, po to, żeby tego europejskiego klienta, że tak powiem, móc mu jakby pokazać, jak wyglądają inne cywilizacje, jak wyglądają te kraje, gdzie są po prostu kolonie, jak wyglądają ludzie z odmiennego kontynentu. No i też niestety jest to taka kwestia, którą można by przypisać do tego, że to są jedne jakby z podstaw segregacji ludności, że my wrocławianie chodzimy w kapeluszach, palimy cygara, pijemy przepyszną kawę, a tuż za ogrodzeniem ludzie w zupełnie odmiennym wyglądzie, ubrani w skóry, ubrani w swoje wszystkie takie przydatki jakby codzienności, mają za zadanie po prostu celebrować swoją kulturę. I rzeczywiście od 1876, kiedy te pierwsze pokazy miały jakby miejsce w historii ogrodu zoologicznego we Wrocławiu, praktycznie do początku I wojny światowej, te pokazy zgromadzały jak największą po prostu publiczność. Oczywiście warto też powiedzieć o transportach zwierząt, kiedy zwierzęta przyjeżdżały, zwłaszcza te, które w wyniku loterii zostały zakupione przez tak naprawdę mieszkańców Wrocławia, którzy na loterię fantową wystawiali kapelusze, znowu wystawiali cygara, oferowali rzeczy jakby codziennego użytku, tylko po to, żeby zgromadzić odpowiednią sumę pieniędzy, którą pierwszy dyrektor ogrodu zoologicznego, pan Schlegel, jakby zebrał te pieniądze, zwrócił się do londyńskiego ogrodu zoologicznego i dzięki tak naprawdę temu kontaktowi mógł zaoferować wrocławianom pierwsze spektakularne zwierzę w historii zoo, słonia, powiem Petera, ale ten późniejsza jego nazwa to był Teodor.
Ile gatunków na początku, już po otwarciu, było w zoo?
Liczby mówią 189. Tu trzeba by naprawdę to przekartkować, a to kartkowanie też nie do końca jest jakby kompletne, bo są różne jakby dokumenty źródłowe, które świadczą o tej liczbie. Natomiast nie ilość, a jakość bardziej tu była jakby brana pod uwagę. No to za 1865 nie wyglądało tak jak dzisiejszy ogród zoo we Wrocławiu. Dlatego, że jedynym tak naprawdę murowanym budynkiem była Baszta Niedźwiedzi. Obecnie eksponowane są w niej sowy, ale sama nazwa Barentsfinger świadczy o tym, że w takich warunkach dawniej te zwierzęta były eksponowane. Chwilę później wzorem berlińskim powstaje restauracja w ogrodzie zoologicznym. Funkcjonuje jeszcze wcześniej mała restauracja, która była jeszcze przed otwarciem ogrodu zoologicznego, Zielony Statek, Grünes Schiff. I to one tak naprawdę odpowiadają za pozyskanie klienta, tak? Bo do ogrodu można było dojechać omnibusem. Też we Wrocławiu pierwsza linia omnibusu właśnie powstała od ulicy Parkowej przy ogrodzie zoologicznym. I do ogrodu zoologicznego również można było dotrzeć właśnie za pomocą parostatków żeglugi pasażerskiej i z przystani bezpośrednio takim ruchem spacerowym po tym ogrodzie zoologicznym pochodzić.
A wiemy, jak wyglądały te pozostałe wybiegi zwierząt poza niedźwiedziami?
Tutaj powinniśmy się odnieść szczególnie jakby do gatunków. I jest mowa o tym, że przed 65 cały ogród był budowany jakby przez 2 lata. Była nawożona ziemia, była odpowiednio przygotowana, były realizowane pierwsze nasadzenia. Do tych nasadzeń później włączył się dyrektor ówczesnego ogrodu botanicznego. Mówimy tutaj o nazwisku Geppert. I też chodziło o to, żeby próbować jak najbardziej odzwierciedlić warunki życia danego gatunku tutaj na tej breslauerskiej, wrocławskiej ziemi. I na początku te gatunki albo były naszymi rodzimymi gatunkami, albo były gatunkami, które zostały zakupione przez szczególne osobistości w świecie Wrocławia, bo ktoś podarował wielbłąda, ktoś podarował lamę, ktoś podarował nawet zwierzęta z Australii. I ludzie świadomi jakby różnego pochodzenia tych zwierząt próbowali już na tym etapie zbudować im odpowiednie warunki. Ale jeżeli chodzi o same nasadzenia, te ozdobne stricte, były one realizowane 2 lata przed otwarciem ogrodu zoologicznego.
Tu właśnie, jeżeli chodzi o ten moment oblężenia Wrocławia, to była taka druga przerwa w działalności ogrodu zoologicznego. Jak wyglądał ten czas, gdy zoo powracało do życia już w powojennym Wrocławiu?
Tu znowu trzeba się troszkę cofnąć wstecz, dlatego że część zwierząt przeżyła. Według różnych spisów jedne były robione po miesiącu, tak? I nagle brakowało 200-300 zwierząt. I ta sama historia tego, jak wyglądały pierwsze dni po jakby Festung Breslau, jest ciężka jakby do odtworzenia. Jest bardzo mało dokumentów, które stanowią jakby jedyny taki niepodważalny dowód. Natomiast jest mowa o tym wśród relacji ludzi, którzy przeżyli, a nawet opiekunów, którzy przeżyli, bo jeszcze oni do 1947 roku byli tutaj na terenie ogrodu zoologicznego razem z dyrektorem Szlotem. Opisywali pewne wydarzenia, że przychodzili Rosjanie, strzelali do zwierząt, pływały kaczki po stawie, chodziły pawie, które były łatwym celem i że jeżeli już wszystko jest jakby zdegradowane, zniszczone, to można niszczyć to jeszcze bardziej. Czyli chodzi o to, że zwierzęta nie miały po prostu lekko. Te, które były łatwe do złapania, zostały wyłapane. Te, które schowały się przed nalotami, przykładem może być tutaj niedźwiedzica Lola, która przetrwała jakby ten odstrzał, czy hipopotam, który później jest w ogrodzie zoologicznym, pojawia się jako Lorbas, to są przedwojenni mieszkańcy ogrodu zoologicznego. Oni przetrwali dlatego, że opiekunowie dopełnili wszelkich starań, żeby one po prostu przeżyły. Natomiast tuż po zakończeniu działań wojennych, to niemieccy opiekunowie przygotowywali te zwierzęta do transportów, na przykład do Poznania, na przykład do Łodzi i do Krakowa. Także część tych ocalałych zwierząt została czasowo zdeponowana w innych placówkach zoologicznych. I kiedy zoo już się zaczynało dźwigać, a miało to miejsce w 1948 roku, bodajże 18 lipca, jak dobrze pamiętam. To wtedy pierwszy dyrektor, pan Łukaszewicz, starał się za pomocą pism sprowadzić te zwierzęta z powrotem, bo one cały czas były własnością ogrodu zoologicznego we Wrocławiu.
Czy on też doprowadził do powiększenia terytorium zoo?
Tak, tutaj w latach 50. jego szczególnymi zasługami jest to, że zaczynając w 1865 od 9,5 hektarów, no doszliśmy praktycznie do tego, co mamy teraz, praktycznie 32-33 hektary, ale to było jakby związane z pewną jakby taką misją. On zresztą wydał książkę Ogrody Zoologiczne Dzisiaj, Jutro, Na Zawsze. Ona pokazuje jakby inne, to już polskie spojrzenie na ogrody zoologiczne i miał pewien wzór jakby koncepcji, jak ten ogród mógłby wyglądać, realizując tak naprawdę te hagenbeckowskie pomysły jakby sprzed lat, żeby jak najwierniej odzwierciedlić krajobraz dla zwierząt i grupować zwierzęta w konkretne zoogeograficzne grupy.
Czym różniła się właśnie ta polska myśl od tej niemieckiej przy odbudowie zoo?
Oj, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie, dlatego że wiele budynków w tym czasie jakby zoo z czasów Breslau, to były budynki, które miały pewne jakby cechy stylowe, były style mauretańskie, coś było zrobione w takim duchu jakby orientalnym, no bo to też były czasy, że bardzo wielu mieszkańców, nawet Wrocławia, czy przede wszystkim kupców, mieli możliwość obcowania z kulturami w miejscu, gdzie one zostały wytworzone. Tak? Ludzie fascynowali się ogrodami japońskimi, przywozili pewne jakby wartości z tych ogrodów japońskich i powstawała pewna jakby stylistyka, która na przestrzeni tych 80 lat niemieckiego zoo pokazuje, że jedne budowle są ceglane, inne są w stylu mauretańskim, jeszcze inne w japońskim. I bardzo ciężko było po tych zniszczeniach wojennych na ziemi, która tak naprawdę była dla nas obca, odbudować jakby te rzeczy w tych jakby powojennych latach. I decydowano się bardziej na śmiałe, wielko jakby powierzchniowe realizacje, takie, że to ekspozycja jak najbardziej odzwierciedla miejsce pochodzenia zwierząt, a nie konkretne style budynku, tak? Bo jeżeli popatrzymy dzisiaj na przykład na słoniarnię, jest oczywiście ona przepiękna, zabytkowa, natomiast ta możliwość, ta ilość jakby miejsca przeznaczonego na dane zwierzęta w dzisiejszych czasach jest po prostu niewystarczająca.
Zmienił się też sam styl prowadzenia ogrodu, prawda? Jakby w zarządzaniu.
To tak, jeżeli już Jacek wspomniał właśnie o też publikacji Łukaszewicza, to można powiedzieć, że Łukaszewicz był wizjonerem. On też dużo podróżował. Miał bardzo dużo podróży za sobą. Porównywał ogrody w całej Europie. Również te w Stanach Zjednoczonych. Patrzył na myśl, która towarzyszyła tworzeniu takich ogrodów, bo mówimy tutaj o krajach, które miały i różne budżety, i różną wizję prowadzenia tego ogrodu. I mówimy też tutaj o czasach, w których Łukaszewicz już pisał, że myślenie o zoo jako o takiej menażerii, gdzie po prostu gromadzi się zwierzęta po to, żeby przychodzić i na nie patrzeć, już jest przestarzałe. Wturowali mu w ogóle wtedy w tym także ówczesni biolodzy, którzy tworzyli w już późniejszych latach także inne ogrody w Polsce, bo zaczęto przywiązywać większą wagę do tego, co dzisiaj byśmy nazwali dobrostanem zwierząt. I chociaż jeszcze tych sformułowań na początku nikt nie używał, no to nie da się ukryć, że to 160 lat temu wizerunek zoo był zupełnie inny. Do zoo przychodziło się po to, żeby zobaczyć zwierzęta, których nie było sposób zobaczyć w naturze, bo nikogo nie było stać na to, żeby pojechać do dalekiej Azji czy do Afryki, po to, żeby zobaczyć chociażby słonia czy żyrafę w tej Afryce, czy też żeby, tak jak wspomniał Jacek, obejrzeć te ludy, których pokazy etnograficzne również się odbywały jeszcze w zoo we Wrocławiu na przełomie właśnie XIX-XX wieku. Były 23 takie pokazy na przestrzeni ponad 50 lat za czterech różnych niemieckich dyrektorów wrocławskiego ogrodu. I wtedy podejście było takie, że bardzo te pokazy były reklamowane również przez naukowców, przez ekspertów, jako doskonała okazja do tego, żeby taką inną kulturę poznać. Dzisiaj trochę przylgnęła do nich łatka ludzkie zoo, z tym, że wyobrażenie o tym jest dość takie, można powiedzieć, spaczone, ponieważ to się jawi jako trzymanie ludzi w klatkach. Absolutnie nic takiego nie miało miejsca, bo to były całe tournée po wielu ogrodach w Niemczech, gdzie ci ludzie przyjeżdżali z całym swoim inwentarzem, również były towarzyszące im budynki, ale też zwierzęta. I no też były to po prostu kontrakty, na których oni byli, z kolonii też niemieckich, więc tam były też osoby rozmawiające po niemiecku, które no, godziły się na to, żeby, można powiedzieć, zrobić taki pokaz etnograficzny bardziej. I rzeczywiście wtedy padały te rekordy frekwencji, tam 41 tysięcy jednego dnia ponad. No i minęły te lata, minęły lata wojenne i zaczęło się myślenie o zoo jako o instytucji ratującej zwierzęta. W międzyczasie mieliśmy chociażby taką sytuację, że w międzywojniu nie było już w naturze ani jednego żubra. Żubry do natury wróciły dzięki ogrodom zoologicznym, menażeriom, prywatnym kolekcjom, spośród których wyłoniono 12, tak zwanych 12 założycieli. Odtworzono całą populację żubra nizinnego, kaukaskiego. I to się udało z powodzeniem. Dzisiaj ta populacja jest zabezpieczona, więc zaczęło się myśleć inaczej. I właśnie w tej swojej książce Łukaszewicz też opisuje to, że ogrody będą się zmieniać, zmieniają się cały czas, ewoluują. Pisał o potrzebie tworzenia wybiegów wielogatunkowych. Pisał o potrzebie stworzenia im jak najlepszych warunków bliskim tym w naturze. Pisał o tym wszystkim, co dzisiaj nazwalibyśmy polem działania naszej ekspertki do spraw dobrostanu, naszego eksperta do spraw tworzenia wybiegów zwierząt, bo mamy też takiego nowego specjalistę, czy też nawet naszej nowej ekspertki do spraw enrichmentu i wzbogacania środowiska zwierząt i treningu medycznego. Pisał już też pierwsze rzeczy właśnie o czymś, co byśmy dzisiaj nazwali treningiem medycznym, czyli już miał bardzo takie przyszłościowe, wizjonerskie podejście do tego, żeby tym zwierzętom stworzyć takie warunki jak w naturze, stawić je w centrum funkcjonowania tego ogrodu, już nie człowieka, który oczywiście będzie miał i tak sposobność, żeby obejrzeć zwierzęta, co samo w sobie jest atrakcją, ale żeby tutaj pomyśleć przede wszystkim o tych zwierzętach. I jakby pokłosiem tych wszystkich myśli była koncepcja stworzenia takich pawilonów, które będą dedykowane zwierzętom. W latach późniejszych zoo odzyskało też, właściwie przejęło tereny po wystawie ziem odzyskanych. To jest ta środkowa część ogrodu, można powiedzieć. Tam, gdzie teraz stoi Afrykarium, tam jeszcze przed budowę Afrykarium stały też pawilony powystawowe. Jeszcze niektóre się zachowały. Chociażby można oglądać starą lwiarnię. Ta stara lwiarnia no, dzisiaj stoi przy nowej, dużo większej lwiarni z ogromnym terenem, ale ona też stanowiła taką część, bo tam tylko część się ostała pawilonu, w którym były pokazy tak jakby kinowe. Funkcja tych obiektów była zupełnie inna, no ale narodziła się potrzeba stworzenia im nowej, jakby nadaniem nowej funkcji, co było trochę takie i ograniczone finansowo, i ograniczone realiami tamtych czasów, że no jednak adaptowało się te budynki, które były na te potrzeby, które się wtedy miało. I była nawet koncepcja Tadeusza Zipsera architektoniczna budowy w ogóle od początku takich wielogatunkowych wybiegów, która w końcu nie powstała, też z braku wystarczających środków finansowych. To myślenie było. Często ono się spotykało po prostu z takimi, a nie innymi realiami w powojennej Polsce, no, które się rozbijały na przykład właśnie o brak finansów i właściwie, no, chyba ośmielę się powiedzieć, że do czasów, kiedy no, zoo funkcjonowało właściwie jako część miasta, bo teraz no, to już jesteśmy spółką, co umożliwiło nam chociażby budowę Afrykarium, to do tamtych czasów no, tutaj było to ściśle połączone, można powiedzieć, z tym, że na wiele rzeczy funduszy po prostu brakowało. I no, też oceniając tamte czasy z tej naszej perspektywy, trzeba wziąć właśnie pod uwagę, że na pewne rzeczy się zmieniło nie tylko w rozumieniu, ale też w możliwościach, jakie teraz mamy, bo chociażby ci eksperci, o których wspomniałam właśnie, tam, którzy zajmują się całym projektowaniem wybiegów, dobrostanem zwierząt, no to jest teraz podstawa funkcjonowania ogrodu, ale już, co ciekawe, właśnie Łukaszewicz o tym myślał, pisał o tym, opisywał to. Ja bym się w tych czasach chyba dzisiaj odnalazł.
Gdy mówimy o historii wrocławskiego zoo, nie możemy pominąć nazwiska Gucwiński. To właśnie Antoni Gucwiński wraz z żoną Hanną rozsławili ogród zoologiczny.
Można powiedzieć, że byli takimi influencerami współczesnymi, tego im nie można odmówić, ponieważ no, program Z kamerą wśród zwierząt gromadził przed telewizorami całe pokolenia i o wrocławskim zoo się mówiło. Do tej pory słyszy się, że właśnie dzięki temu programowi zoo zostało rozpropagowane i niektórzy nie kojarzą, że są na przykład ogrody, nie wiem, w Gdańsku czy w Warszawie, ale że w zoo we Wrocławiu jest, to każdy wie. Właśnie
i każdy po to przyjeżdża. Każdy żeby po to przyjeżdża.
I no, owszem, dzięki temu zoo zyskało bardzo, bardzo, bardzo dużą rozpoznawalność, popularność. No i te zwierzęta, które były pokazywane też na ekranie, no ludzie przyjeżdżali tutaj zobaczyć. I rzeczywiście zoo się stało takim magnesem przyciągającym turystów. Można powiedzieć, że to zapoczątkowało ten sukces, który mamy dzisiaj. I umożliwiło też, było takim poniekąd kołem napędowym, umożliwiło to, że no dzisiaj nasze zoo wygląda jak wygląda, a myślę, że nie jestem odosobniona, chociaż rzeczywiście, no wiadomo, jako rzecznik no, nie jestem do końca obiektywna, ale no, uważam, że jednego przynajmniej z najciekawszych, najlepszych, najbardziej bogatych, jeżeli chodzi o gatunki zwierząt zoo w Polsce, ale jeżeli chodzi o gatunki zwierząt, to w ogóle i na świecie.
Trzeba też powiedzieć jedną rzecz, że postrzeganie zoo się zmieniło, bo ważnej kwestii nie poruszyliśmy, bo te przedwojenne ogrody zoologiczne wręcz szczyciły się tym, że zwierzęta, które zostały pozyskane na potrzeby ekspozycji, pochodziły z odłowów. One były łapane w środowisku jakby naturalnym. Teraz takie myślenie wręcz jest niedopuszczalne i tak jak Weronika powiedziała, no są pewne programy hodowlane, są koordynatorzy gatunku, którzy wiedzą dokładnie, co jest w jakim zoo, czego brakuje, w jaki sposób stworzyć jakby grupy hodowlane, żeby na potrzeby przeżycia tych gatunków w środowisku ex situ, tak? Bo to też jest jedna z głównych ról ogrodu zoologicznego, żeby miały jak najlepiej zachowane i odzwierciedlone środowiska, w których żyły naturalnie albo jeszcze żyją.
A gdy popatrzycie na całokształt, na całą tę historię, te 160 lat istnienia wrocławskiego zoo, o czym powinniśmy my pamiętać, wrocławianie i wrocławianki?
To ja ze swojej strony zachęcam do tego, żeby spojrzeć, jaką drogę przeszło zoo jako instytucja w ogóle, bo to też mówi coś o nas. Właśnie poprzez to podejście do natury, bo to podejście do natury się zmieniało. Najpierw to była chęć poszerzenia wiedzy, ciekawość. Dzisiaj mamy dostęp do wiedzy właściwie od ręki. Możemy zerknąć do internetu, obejrzeć film przyrodniczy realizowany w 4K na środku rezerwatu. Możemy poczytać właściwie o jakim gatunku chcemy, znaleźć ciekawostki. Dostęp do tej wiedzy mamy, no, co nie znaczy, że po nią sięgamy, ale zmienił się też ten cel. Myślę, że zmienił się poniekąd też sam zwiedzający, który tak jak i te 160 lat, tak i teraz przychodzi też poniekąd pod to samo, bo obejrzeć zwierzęta to zawsze jest ciekawa atrakcja, to zapoznanie się bliżej z naturą, ale ta świadomość i chcemy to, ja przynajmniej chcę to bardzo wierzyć, też się zmieniła, bo zwiedzający już wie, że my jesteśmy też po coś więcej niż tylko pokazać to zwierzę. A podstawą istnienia ogrodów zoologicznych jest ochrona gatunkowa. Staramy się jak najbardziej skupiać na tych gatunkach, które są najbardziej zagrożone wyginięciem. I oczywiście, że nie można sobie wyobrazić zoo bez żyrafy, słonia czy lwa. To nie są, no, na przykład no, lwy, no, są praktycznie w większości ogrodów, jak nie w każdym większym ogrodzie zoologicznym. To nie jest też takie ciężkie dla ogrodu zoologicznego pozyskać skądś lwa. No ale owszem, są takie zwierzęta, bez których sobie ogrodu nie wyobrażamy. No ale z drugiej strony są takie nieznane z pierwszych stron gazet gatunki, na których hodowli my się skupiamy. Gatunki z programów, europejskich programów hodowlanych EEP, takie, które mają swoich koordynatorów. I staramy się, dążymy do tego, żeby właśnie jak najwięcej takich gatunków mieć po to, żeby przyczynić się do zwiększenia ich populacji, ich banku genowego w ogrodach w Europie, co potem spowoduje, że być może, jeżeli będzie taka potrzeba, oby nie, reintrodukcji w naturze albo restytucji powrotu do środowiska naturalnego, to będzie skąd po prostu te zwierzęta pozyskać. Mamy tragiczną sytuację chociażby pingwina przylądkowego, który według prognoz za 10 lat już może zniknąć z powierzchni Afryki, bo tam też żyje. W naszym Afrykarium prowadzimy prężnie od 10 lat, już prawie 11, hodowlę pingwinów przylądkowych. Też nasz Paweł Borecki, który teraz zajmuje się badaniami naukowymi, kontaktami z uczelniami, on prowadzi biobank pingwinów, prowadzi doktorat wdrożeniowy, który, miejmy nadzieję, ten biobank nigdy się nie przyda, ale już myślimy o tym, tak? Czyli już skupiamy się na zupełnie innych celach niż te 160 lat temu i myślę, że to możemy wyciągnąć właśnie z tej 160-letniej historii. Spojrzeć na zoo jako na instytucję naukową, która jest też instytucją badawczą, która dąży do tego, żeby te zwierzęta nie podzieliły też losu dronta Dodo, od którego wzięła nazwę nasza fundacja Dodo, która też pomaga tym zwierzętom, którym grozi wyginięcie w naturze. Na tym się skupiamy, na tym chcemy w ogóle skupiać wzrok, oczy naszych zwiedzających, bo chcemy przez to prowadzenie ogrodu też coś ważnego powiedzieć. Bo owszem, jesteśmy jedno z największych atrakcji w Polsce i najpopularniejszych, ale chcemy to przełożyć też na to, żeby ten zwiedzający mógł się czegoś dowiedzieć, jakoś przełożyć chociażby do tego, czy cegiełką, czy chociażby poszerzeniem wiedzy, bo to już coś, co, na czym nam zależy, chociażby o tych gatunkach, które giną i których bez ogrodów zoologicznych w naturze nie byłoby już w ogóle.
A pana zdaniem?
No Weronika wyczerpała w zasadzie temat. Ja tylko dodam, że też ludzie dawniej mieli inne oczekiwania wobec ogrodu zoologicznego, a szczególnie jego zwierząt. I się nawet okazało, że ten słoń Teodor, który w 1873 roku do tego Wrocławia po tej kilkudniowej podróży z Londynu dotarł, okazało się, że nie da się go ujeżdżać, tak? Że nie można wsiąść mu na grzbiet i wydawać konkretnych jakby zaleceń, poleceń. Dzisiaj perspektywa myślenia o ogrodzie zoologicznym w taki sposób, tak, gdzie zwierzęta są traktowane jakby użytkowo, no mija się zupełnie z celem. Mam w sobie taką świadomość, że też to jest takim moim życzeniem, że zoo powinno być przynajmniej w dużych miastach, w ośrodkach takich uniwersyteckich, akademickich, takim miejscem jakby stałych odwiedzin, żeby człowiek budował tą relację ze świata zwierząt, z którego według różnych wierzeń się po prostu wywodzi i żeby odwiedzając ogród zoologiczny zdawał sobie jakby sprawę z aktualnych jakby problemów, które dotyczą środowiska przyrodniczego. No od wielu teraz lat zaczynamy mówić o kolapsie klimatycznym, o tym, że ta cała Ziemia, a przez to też istnienie gatunków, jest po prostu zagrożona. Także próbując ratować poszczególne gatunki w ogrodzie zoologicznym, może się też w którymś momencie okazać, że ich siedliska w naturze są tak przekształcone, że możliwość powrotu tego gatunku nie będzie możliwa. Także mi się przede wszystkim wydaje, że zoo powinno, a wręcz nawet stanowi taką jakby pierwszą misję, pierwsze zdarzenie takiego człowieka, z tym, w jakiej kondycji jest jakby nasza planeta.
Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa Zoo Wrocław i Jacek Jerzmański, ogrodnik we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym i pasjonat jego historii, byli dziś gośćmi Radia Rodzina. Bardzo dziękuję wam za spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.